Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Domagaliście się kotki, więc jest królowa live'ów i to zobaczcie w nowym wdzianku swoim, a konkretnie w czapce, czy też w kapturku, który jej przywiozłem z Japonii. Jak wam się podoba? Ona, jak widzicie po jej minie, chyba nie jest specjalnie zachwycona tym, co dostała, ale może się przyzwyczai, zobaczymy. Zdejmę jej to teraz. No już dobrze, dobrze. O tak, chodź, idź, idź, idź. Witam Państwa wszystkich serdecznie. Jest poniedziałek, rozpoczynamy nowy tydzień i dzieje się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo na świecie. Dzisiaj opowiem Państwu tak. Po pierwsze, zupełnie nieoczekiwana eskalacja, to znaczy Iran skonfliktował się z Ukrainą, bo Ukraina zaatakowała statek Iranu na Morzu Kaspijskim. Zginął jeden irański marynarz. Poza tym Trump wstrzymał uderzenia na Iran, a Iran powiedział, że wstrzymał uderzenia na Amerykanów, ponieważ 13 nocy bombardowań pod rząd znowu zmusiły Amerykanów do uznania swojej porażki. Nie potrafią narzucić swojej woli stronie irańskiej. Więc kolejna klęska Trumpa. Kolejna sprawa, drodzy Państwo, no to u naszych sąsiadów tuż za miedzą w Berlinie, w Niemczech przerażający atak przy pomocy samochodu na paradę. No i co się okazało, drodzy Państwo? Islamista młody dokonał tego ataku, a okoliczności tego, w jaki sposób znalazł się z powrotem w Niemczech, no po prostu przekraczają ludzkie pojęcie. To znaczy tam ktoś powinien nie wyjść z kryminału za to, co tam zrobiono. Będziecie zszokowani, jak wam to opowiem. Poza tym fala przemocy na zachodnim brzegu Jordanu. Osadnicy żydowscy znowu atakują w sposób zaciekły i okrutny Palestyńczyków, którzy tam mieszkają od zawsze na ich własnej ziemi. Już startujemy z przeglądem najważniejszych wiadomości. Tylko jeszcze, drodzy Państwo, podziękuję za trampki, które już zaczęły się sypać od rana. Bardzo za to dziękuję. Dostaliśmy od pana Michała Maleckiego. O, ze Stuttgartu, Stuttgart Vita Elite. I od pana Tomasza, nowi, tu się niestety ucina, dla kota. Dobrze, przekażemy kotu. Bardzo dziękuję za te trampki. Przypominam, że dzięki wsparciu naszych widzów, czy to na Patronite, czy na YouTubie, czy tutaj trampkami podczas naszych live'ów, możemy rozwijać nasz kanał i zachować niezależność, co jest oczywiście w dzisiejszych trudnych czasach bardzo, bardzo, bardzo ważne. Okej, drodzy Państwo, to tyle tytułem wstępu i teraz jeszcze tradycyjnie, zanim przejdziemy do przeglądu najważniejszych wiadomości ostatnich 24 godzin, jeszcze chciałbym Państwu powiedzieć, co się dzieje na kanale. Wczoraj strasznie nam ścięli zasięgi na odcinku z profesorem Grzegorzem Motyką, który wytłumaczy, dlaczego nie ma symetrii między AK a UPA i w jaki sposób doszło do ludobójstwa na Wołyniu, jak przebiegał cały ten proces decyzyjny. Dwa, dzisiaj o godzinie 20 będzie z kolei rozmowa z Markiem Budziszem, drodzy Państwo, o słowach Putina, że Lwów i inne ziemie zachodniej Ukrainy prędzej czy później wejdą w skład terytorium Polski. Słuchajcie, mam od Was informację, że obraz skacze. Bardzo Was proszę, żebyście napisali, czy rzeczywiście to tylko jeden z widzów, czy macie jakiś problem dzisiaj ze streamem. Szum i skacze. Jest ok. U mnie jest ok. Jak dla mnie jest ok. No dobra, słuchajcie, skacze bardzo. Czyli zdania są podzielone. To w zasadzie powinienem może zrobić ankietę, skacze czy nie skacze obraz. Może to się zaraz ustabilizuje. Ja też widzę, nie wiem, może to dlatego, że dzisiaj jest, słuchajcie, burze są tutaj nad Mazowszem, gdzie ja jestem. Może to stąd wynika ten problem. Okej, słuchajcie, to jeszcze szybko kciuki dla naszych przyjaciół i już startujemy z przeglądem najważniejszych informacji dnia. Najważniejsze, że widzieliście kotkę. Domagaliście się kotki i ona się pojawiła na naszym live'ie, także jest ok. Dobrze, drodzy Państwo, mam nadzieję, że ustabilizuje się ten obraz za chwilę. No to są uroki live'ów, które są na żywo. co ma to swoje plusy, ale ma też swoje minusy. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom, bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów, diety K. Jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo. Pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Przypominam o super promocji. Wszystkie szczegóły w opisie pod tym filmem. I oczywiście pozdrawiamy naszego partnera technologicznego, czyli Lantre. Dzięki Lantre mogliśmy pojechać do Japonii ze znakomitym sprzętem marki Apple. No i oczywiście nowym partnerem naszego kanału jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, bossa.pl. Inwestujcie mądrze w oparciu o sprawdzone instytucje finansowe. Widzę, że obraz nie skacze, taka jest przynajmniej przewaga głosów na czacie. Skacze Szumi, pisze jeden, przepraszam, naprawdę nie wiem, co się dzieje. Chyba to jest jakiś błąd po stronie YouTube'a. Mogę zrobić speed testa, jeżeli chcecie. Wiecie, to są uroki właśnie robienia live'ów i to ze wsi, nad którą teraz patrzę, gną się mi tutaj oczywiście drzewa. Nie, słuchajcie, mam super, mam stówę. Żeby szedł live, to powinna być dycha, a ja mam setkę. Robię właśnie speed testa na stronie speedtest.net. O jest! Nie no, mam internet, słuchajcie, jak żyleta. W związku z tym to musi być, nie wiem, może jakiś problem ze strony YouTube'a. Mogę się też przeładować, może to coś, to coś da. Słuchajcie, przeładowałem się. I YouTube moje połączenie ocenia jako doskonałe, więc mam nadzieję, że już teraz będzie wszystko ok. Dobra, słuchajcie, lecimy. W związku z tym pierwszym wydarzeniem dzisiejszego dnia, które chciałbym wam przekazać, jest absolutnie nieoczekiwana eskalacja. To znaczy, jak wiecie, opisywaliśmy w ostatnich tygodniach dwie wojny, jedną między Ukrainą a Rosją, a pierwszą między Iranem i Stanami Zjednoczonymi, albo odwrotnie. Teraz to się wszystko połączyło w jedno kombo, to znaczy mamy konfrontację Ukraina-Iran. Co się wydarzyło? Otóż, drodzy Państwo, ukraińskie siły bezzałogowe dokonały uderzenia dalekiego zasięgu. Były to drony, no i pytanie, czy morskie, czy również latające, bo to było większe uderzenie, na Morzu Kaspijskim. Przypominam Państwu, że Iran to jest kraj duży, od morza do morza, na północy ma Morze Kaspijskie, nie tylko jest położony nad Cieśniną Ormus, ale również na północy ma morze i tam, słuchajcie, zostało uderzony jeden albo nawet więcej statków irańskich, które płynęły do Rosji, albo według drugiej wersji z Rosji do Iranu. I Zełenski pisze, że osiągnięto bardzo dobre rezultaty i były to ładunki wojskowe, irańskie, które płynęły do Rosji. Podobno komponenty do dronów oraz różne inne podzespoły używane do pocisków, którymi Rosja atakuje Ukrainę. Za atakiem stoi SBU, czyli Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i według oświadczenia SBU ten statek naruszył sankcje międzynarodowe, jak rozumiem, nałożone na Rosję przez Ukrainę. Więc to jest, tak trzeba to rozumieć. I teraz tak, ukraiński ambasador w Izraelu potwierdził, drodzy Państwo, że znajdowały się według danych wywiadowczych ukraińskich takie zabronione tam, czy też szkodzące Ukrainie materiały. Iran jest oczywiście wściekły, słuchajcie, wściekły. Według nich jest to, według Araciego, czyli ministra spraw zagranicznych, złamali wszystkie zasady, standardy międzynarodowe i zasady ONZ-u Ukraińcy, dokonali aktu piractwa de facto i jest to, drodzy Państwo, skandaliczne. Tu czytam, że to być może był suchy ładunkowiec Ana, który płynął z Astrachania z ładunkiem cywilnym, tak przynajmniej twierdzi strona rosyjska, miała to być stal i miał płynąć do portu w Anzali w Iranie. I niestety, drodzy Państwo, według potężnej eksplozji, która wynikła, do której doszło w wyniku uderzenia tego drona, zginął jeden marynarz irański, a jeden został ranny. O jego stanie nic nie wiadomo. Natomiast według Iranu jest to wrogi i przestępczy akt, naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych, konkretnie artykułu 2 ustępu 4 i akt agresji. I teraz posłuchajcie. Irańczycy podkreślają, że i nie interweniowali w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, w związku z tym byli tu neutralni i oskarżyli próbę Kijów o próbę rozszerzenia konfliktu. Wezwano, słuchajcie, ukraińskiego charge d'affaires w Teheranie, aby na jego ręce złożyć oficjalny protest i najmocniejsze były właśnie wystąpienie szefa dyplomacji Abbasa Araghchiego, który stwierdził, że Zełenski zaatakował irański statek handlowy, nazwał to działaniem na zlecenie Izraela, który chce wciągnąć Europę w swoją wojnę. Miał się w tej sprawie skontaktować z wysoką przedstawicielką Unii Europejskiej, panią Kają Kallas, ale również rozmawiał na ten temat z rosyjskim ministrem Ławrowem, co ciekawe. I posłuchajcie, to co zrobił Darmozjad w Kijowie, czytamy w oświadczeniu Iranu, nie może pozostać bez odpowiedzi. Także wezwał z jednej strony reakcję do reakcji ONZ, Unię Europejską i całą społeczność międzynarodową. Domaga się pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności. I drodzy Państwo, jeden z parlamentarzystów, Ebrahim Azizi, stwierdził, że każdy atak na Iran zawsze ma swoją cenę i Ukraina wkrótce zrozumie, że Iran nie pozostawia działań takich wobec siebie bez odpowiedzi. Iran zapowiedział obronę swoich interesów narodowych i bezpieczeństwa. I słuchajcie, czego możemy się spodziewać? To już są moje spekulacje, mój komentarz do tego. Na pewno wzmożenie dostarczania jakichś podzespołów dronowych przez Iran, chociaż z drugiej strony pamiętajcie, że Iran też bardzo tego sam potrzebuje, prawda? Ale myślę, że tu będzie nasilenie tych dostaw. No i słuchajcie, w jakimś skrajnym przypadku jakieś uderzenie. Na tych mapkach, które czasami są publikowane zasięgu irańskich pocisków, widać rzeczywiście, że coś by tam teoretycznie przynajmniej do tej Ukrainy mogło z Iranu dolecieć, ale wydaje mi się bardzo mało prawdopodobne takie uderzenie bezpośrednie z terytorium Iranu, nie wiem, rakietą w Ukrainę, no bo to byłaby, słuchajcie, no de facto wypowiedzenie wojny Ukrainie. Myślę, że Iran ma swoje zmartwienia, ale nie wykluczam jakiegoś może ataku terrorystycznego albo innej tego typu sytuacji. Okej, widzę, że spodobało Wam się to z tego, co czytam w komentarzach, że nazwał darmozjadem Zełenskiego Araghchi, no ciekawe. Zełenski nie tylko nie zaprzecza temu atakowi, ale potwierdza i uzasadnia jako uderzenie w logistykę wojskową, ponieważ Iran właśnie dostarcza te drony i pociski, które Rosja potem wykorzystuje do ataków na ukraińskie miasta. W związku z tym uważa, że jest to absolutnie uzasadnione. Zełenski udzielił wywiadu telewizji brytyjskiej Sky News, której powiedział, słuchajcie, że w zasadzie to Iran zaatakował Ukrainę, zawahał się tylko o krok od powiedzenia, że w zasadzie kraje są w stanie konfliktu otwartego, ponieważ to Iran, dostarczając Rosji szachedy, a potem dając tysiące szachedów, a potem sprzedając Rosji licencje i Rosja sobie już te swoje gerany, jak to się tam nazywa, produkuje, de facto to był akt agresji Iranu wobec Ukrainy. W związku z tym, jak widzicie, Zełenski tutaj bardzo ostro jedzie. Dodajmy, że powiedział z ciekawostek, że 30 tysięcy koreańskich żołnierzy z północy oczywiście ma zostać wkrótce ściągniętych do Rosji, przeszkolonych i rzuconych na front. Ciekawe, bo to byłby drugi już taki przypadek. Przypominam, że tam w obwodzie kurskim walczyli chyba w zeszłym roku czy dwa lata temu właśnie Koreańczycy z północy. No i Zełenski zapewnia, że jest przygotowany na wszystko i teraz bardzo jest to interesujące, ponieważ, drodzy Państwo, moim zdaniem Zełenski widzi to, że Stany Zjednoczone zaczynają, przynajmniej tak według tego, co mówi Trump, trochę przechylać się na stronę Ukrainy w ostatnich tygodniach. Ewidentnie Trumpowi imponują te uderzenia dalekiej ręki na Celtra, Wildberries, na rafinerię, na statki na Morzu Azowskim, bo to cały czas się dzieje przecież. No i pewnie widzieliście ocieplenie stosunków ukraińsko-amerykańskich. Trump się pozytywnie wypowiadał o Zełenskim, o Ukrainie, obiecał rozmaite gruszki na wierzbie, tam budowę rakiet PAS-3 na Ukrainie i inne historie. Wysłał swoją influencerkę, panią Laurę Loomer, żeby zrobiła wywiad z Zełenskim. Krótko mówiąc, Zełenski wchodzi w tą grę, moim zdaniem, ostro teraz jedzie z Iranem, żeby zyskać w oczach Trumpa. W związku z tym tak na dobrą sprawę ten atak moim zdaniem nie był tyle tam wymierzony w Iran czy w te zdolności, tylko tak naprawdę to chciał zrobić moim zdaniem przyjemność Trumpowi. No niejako trochę tak się dołączając do operacji izraelsko-amerykańskiej wymierzonej w Iran. Czyli teraz będziemy, jeżeli to się będzie nakręcało, a być może to się będzie nakręcało, będziemy mogli mówić już nie tylko o agresji amerykańsko-izraelskiej na Iran, ale o wojnie koalicji Izraela, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych przeciwko Iranowi. Naprawdę muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo mnie ciekawi, jak to się wszystko rozwinie. Okej. Jeszcze dwa słowa może od tego, bo to mnie najbardziej zaciekawiło, tego posła Ibrahima Aziziego, który właśnie tu grozi strasznym odwetem. Ukraina również, tak jak Ameryka i Izrael, wkrótce może zrozumieć, że Iran nie pozostawia tego typu działań bez odpowiedzi. Lista tych, którzy źle oszacowali sytuację, nieustannie się wydłuża. Okej. Okay. Jeszcze Wołodymyr Zełenski do tej całej układanki dodaje jeden element, który bardzo pasuje do tych puzli. Krótko mówiąc, poinformował, że to rosyjskie zdjęcia satelitarne trafiają do Iranu i to one umożliwiły zabicie 4 żołnierzy amerykańskich przez Irańczyków ostatnio w tym uderzeniu na bazę w Jordanii, tam zginęło 3, a 4 rozbrajając drona w Iraku. W związku z tym Zełenski uważa, że po co tu dużo mówić, że Rosja jest w to wszystko zaangażowana i te dwa fronty, bliskowschodni i ukraińsko-rosyjski, są ze sobą połączone. To znaczy Amerykanie dostarczają danych do uderzeń w stronie ukraińskiej, do uderzenia na terenie Rosji, a Rosja odpowiada tym samym, dostarczając Iranowi danych satelitarnych do łatwiejszego, precyzyjnego uderzenia w amerykańskie cele z kolei. W związku z tym, jak Bóg Kuba, tak jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Okej. Te dane, które powiedział Zełenski o tym przekazywaniu danych z obserwacji satelitarnej na Bliskim Wschodzie, miał dostarczyć Zełenskiemu wywiad ukraiński, który na trop tej afery wszedł. Uwaga, od początku lipca odnotowywaliśmy aktywny rosyjski nadzór satelitarny nad państwami Zatoki Perskiej oraz znajdującymi się tam obiektami wojskowymi USA, poinformował Zełenski. Te obrazy trafiają następnie do Iranu, napisał w serwisie X. Jednocześnie istnieje wyraźna korelacja między rosyjskimi zdjęciami satelitarnymi tych miejsc, a irańskimi uderzeniami. Zarówno przed atakami, w trakcie ich przygotowań, jak i po nich, w celu oceny wyrządzonych szkód, są robione te zdjęcia. Oczywiście, drodzy Państwo, to jest taka gra, tak? Zełenski chce Amerykę odciągnąć od Rosji i przyciągnąć jak najbardziej do siebie, w związku z tym też wbija tutaj klin. Kolejna informacja dnia. Podczas ostatniego live'a poinformowałem Was, że to było w piątek, że Rumunia musiała poderwać swój myśliwiec F-16, który zestrzelił drona najprawdopodobniej rosyjskiego, ale równie dobrze mógł być to ukraiński, nad swoim terytorium. To pierwszy taki przypadek i wyobraźcie sobie, jaka eskalacja. Od tego czasu już 3 w sumie drony naruszyły przestrzeń powietrzną Rumunii i zostały, jak rozumiem, zestrzelone. Niedopuszczalne jest, aby Federacja Rosyjska nadal naruszała przestrzeń powietrzną Rumunii, która jest również przestrzenią powietrzną NATO i Unii Europejskiej, poinformował prezydent kraju Nikus Ordan. Ostatni ten dron został zestrzelony wczoraj, czyli w niedzielę o 10:13 czasu rumuńskiego. Tam jest różnica jednej godziny chyba z Polską. I pilot rumuńskiego F-16 zestrzelił drona, który naruszył przestrzeń powietrzną w rejonie Sulina, Chilia. Także mamy w niedzielę, mamy w sobotę i mamy w piątek, czyli 3 drony 3 dni pod rząd naruszały przestrzeń powietrzną. Według strony rumuńskiej to są najprawdopodobniej drony rosyjskie, no ale oczywiście zakładam, że tam będzie teraz jakaś komisja, która rozbierze na kawałki ten cały szmelc, który tam spadł. Całe szczęście to się działo nie nad terytorium zamieszkałym, w związku z tym mogli bezpiecznie strzelać do tych dronów. I tu jest taka ciekawa informacja, że Bukareszt zakupił system antydronowy MEROPS, który został tak zaprojektowany, aby przechwytywać małe systemy bezzałogowe. No to chyba słabo to idzie, skoro F-16 muszą wkraczać do akcji. I jeszcze jedna ciekawa informacja, gdy jesteśmy przy wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Otóż wyobraźcie sobie Państwo, że po ukraińskich atakach na centra Wildberries, przypominam, że było 5 czy 6 takich dużych ataków na te centra, między innymi w Petersburgu i pod Moskwą, Wildberries, słuchajcie, ukrył, czy też skasował ze swojej strony ofertę dla armii. Tam była normalnie taka zakładka, słuchajcie, na stronie Wildberries, coś w stylu wszystko dla SWO, czyli wszystko dla specjalnej wojskowej operacji. I tam mogli ludzie kupować różne rzeczy, kamizelki kuloodporne, drony, jakieś fragmenty uzbrojenia, wyposażenia i potem to trafiało do rosyjskich żołnierzy na froncie na Ukrainie. W związku z tym zobaczcie, presja ma sens, mogliby powiedzieć Ukraińcy, bo to zostało przynajmniej ukryte. Ja tutaj czytam, bo dokładnie nie jest to dla mnie jasne, w jaki sposób to można zrobić. Nie jestem informatykiem, bo to jest tak, że produkty nie znikają ze strony. To jest, przypominam, rosyjski gigant branży e-commerce i cały czas można tam kupić drony FPV na przykład, hełmy czy kamizelki, czy kuloodporne, czy radiostacje, ale to jest gdzieś poukrywane, słuchajcie, w kategoriach sport albo TV, audio, foto, wideo. No, ciekawe, prawda? Także na razie usunęli taką zakładkę, wszystko dla SWO. No zobaczymy, co dalej. Moim zdaniem, jeżeli będą się powtarzały takie uderzenia, no to domyślam się, że w ogóle te rzeczy prędzej czy później znikną. Przypominam, że uderzono również w Woronerzu, Krasnodarze, Jekaterynburgu, Symferopolu, we wszystkie właściwie główne, największe centra Wildberries. Przypominam, że chyba 40% rynku e-commerce ma Wildberries, jest to jeden z dwóch największych graczy na rynku. To jest nazywany rosyjski Amazon. Okej, tyle drodzy Państwo, jeżeli chodzi o kwestie Ukrainy. Naturalny sposób przejdziemy do Iranu, a potem opowiem Państwu te szokujące szczegóły zamachu w Berlinie. To jest w ogóle jakaś nieprawdopodobna historia. A nas, drodzy Państwo, jest już prawie 5 tysięcy. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na naszym poniedziałkowym live'ie. Wiecie co, przyznam Wam szczerze, że wstałem taki po weekendzie trochę zmarnowany. Myślę sobie, patrzę za okno na te, na taki ksiąpi mi tutaj deszcz, wiatr i tak poniedziałkowy klimat złapałem, ale jak widzę 5 tysięcy na live'ie historii realnej, to od razu dobrze wchodzimy w tydzień, dobrze wchodzimy w dzień, od razu się uśmiecham i witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i dziękuję, że oglądacie historię realną w ten, no, przynajmniej u mnie, nieciekawy poniedziałek. Przypominam, że dzisiaj zobaczymy się jeszcze drugi raz o godzinie 20:00 odcinek z panem Markiem Budziszem, gdzie rozbierzemy na czynniki pierwsze rosyjskie oferty wysyłane do Polski w sprawie rozbioru Ukrainy i przejęcia Lwowa, Galicji Wschodniej i Wołynia przez Polskę. Putin w tym tonie znowu się wypowiedział w ten weekend, także zapowiada się bardzo, bardzo ciekawy odcinek. Okej. W związku z tym, jeżeli chodzi o wojnę USA z Iranem, no to mam dla Was dobre informacje. Obie strony tymczasowo wstrzymały wzajemne ataki. Wygląda na to, że mamy pauzę operacyjną. Zobaczymy, ile ona potrwa. Może 3 dni, może dłużej. Krótko mówiąc, jak pamiętacie, od 13 czy 14 nocy Amerykanie bombardowali cele na terytorium Iranu. Jak twierdzili, było to w odwecie za to, że Irańczycy ostrzelali 2 czy 3 tankowce w Cieśninie Ormus. No ale te tankowce, z kolei to jest wersja Iranu, naruszyły ustalenia w Cieśninie Ormus, nie chciały się podporządkować i przejść przez te irańskie szlaki wyznaczone, co było zgodne z duchem porozumienia amerykańsko-irańskiego o zawieszeniu broni. W związku z tym słusznie zostały ostrzelane, bo nie odpowiadały na ostrzeżenia radiowe. No także to są dwie wykluczające się trochę wersje obu stron, każdy ma swoją perspektywę, no i rozpoczęła się kolejna naparzanka. Trump ogłosił, że rozejm jest skończony, jest martwy, że całe to memorandum of understanding jest, to było 2 tygodnie temu, do kosza i rozpoczął bombardowania. Czyli zobacz, najpierw przez 40 dni Ameryka nie była w stanie narzucić swojej woli Iranowi przy pomocy bombardowań. Przypominam, zaczęły się 28 lutego. Potem Amerykanie przeszli do zawieszenia broni i presji politycznej połączonej, drodzy Państwo, z blokadą irańskich portów. Oba te narzędzia też zawaliły. W akcie desperacji Trump rozpoczął trwające 13 czy 14 nocy bombardowania i znowu, drodzy Państwo, tak, domyślacie się, nic z tego nie wyszło. Dlaczego Trump ogłosił w weekend przerwanie bombardowania? No z bardzo prostego powodu. Generałowie Dan Kane i admirał, znaczy generał Dan Kane, przepraszam, i admirał Bradley Cooper powiedzieli mu, że już to nie ma sensu żadnego, ponieważ, drodzy Państwo, wyczerpały się zapasy rakiet przechwytujących Patriot, wyobraźcie sobie. Mało tego, Amerykanie zdali sobie sprawę, że jest, oni nazwali to eufemizmem, że skuteczność ich uderzeń na Iran jest ograniczona. No po prostu nic to nie daje, tak? Walą, tłuką. No sam wam opowiadałem, że tą wieżę taką, która stała się symbolem tych uderzeń, gdzieś tam nad Cieśniną Ormus, nie wiem, 5 razy ją bombardowali. No wreszcie ją zwalili, tak? Za 6. razem. No i co z tego? To tamci wyszli stamtąd po pierwszym bombardowaniu, przenieśli sobie gdzieś te urządzenia i tymi dronami nawigują z jakiegoś budynku innego gdzieś na terenie Cieśniny Ormus. W związku z tym Amerykanie pokazali, drodzy Państwo, kompletny brak, no oczywiście są potężni, tak, ale nie potrafią tego przełożyć na efekty polityczne. No, tłuką, walą w tą pustynię codziennie te komunikaty, które już pamiętacie, już po jakimś czasie przestałem wam je nawet cytować, bo one przez 13 nocy w rzędu Amerykanie mówili to samo. Zniszczyliśmy statki, zniszczyliśmy okręty, zniszczyliśmy centra dronów, wyrzutnie. No nic z tego nie wynikało, bo cele polityczne, jakie sobie narzucili, czyli zmuszenie Iranu do zaakceptowania dealu i zmuszenie Iranu do otwarcia Cieśniny Ormus się nie udały. W związku z tym to jest takie bicie głową w mur i zobaczcie, nawet Ameryka, ta potężna Ameryka, w której wszechmoc wierzyliśmy, ma ograniczone możliwości i ograniczoną ilość pocisków przechwytujących, o czym się brutalnie przekonała trójka tych nieszczęsnych żołnierzy, ten porucznik, pani sierżant i szeregowa, tak pamiętacie, którzy zginęli w bazie jordańskiej, no bo mimo tego super systemu, który tam stał, TAT czy Patriot, wszystko, tam przeleciały pociski i po prostu zabiły tych żołnierzy. W związku z tym Trump, moim zdaniem, poniósł kolejną porażkę. Trochę koło ratunkowe wysłał mu Oman, Katar i Pakistan, ponieważ z doniesień medialnych, drodzy Państwo, wynika, że te państwa, widząc po prostu tą beznadzieję Amerykanów, próbują pozwolić im wyjść w twarzy i rozpoczęli jakieś zakulisowe negocjacje pośredniczą w rozmowach Iran-Ameryka, żeby wrócić do zawieszenia broni, wrócić do memorandum of understanding i otworzyć znowu Cieśninę Ormus, żeby Iran zniósł swoją blokadę, a Amerykanie znieśli z kolei tamtą blokadę. Ale co ciekawe, to jest bardzo interesujące, w ogóle nie mówią o kwestiach nuklearnych. A przypominam wam, że Trump wciskał kit, że na tą całą wojnę poszła Ameryka w takim właśnie celu, żeby Iran nie miał bomby atomowej. O tym już wszyscy zapomnieli. Nikt o tym nie mówi, nikt o tym nie pisze, nikt o tym nie rozmawia. Teraz najważniejsze jest otwarcie Cieśniny Ormus i uniknięcie katastrofy na rynkach paliwowych. W związku z tym powtarzam to 55 raz, ale będę powtarzał wielokrotnie. Trump w bohaterski sposób rozwiązuje problemy, które sam wygenerował. No. W związku z tym amerykańska marynarka wojenna tutaj okazała się narzędziem potężnym, ale w ogóle nie potrafiącym wyegzekwować woli Trumpa na upartym Iranie. Trump napisał tak: rozmawiamy z Irańczykami obecnie, myślę, że stają się coraz bardziej poważni z dnia na dzień. Jesteśmy gotowi i uzbrojeni, ale rozmawiamy. I daje on dyplomacji trochę przestrzeni. Oczywiście jest to robienie dobrej miny do złej gry. Trump nigdy się nie przyznaje do porażek, ale to nie Irańczycy się zrobili rozsądni, bo Irańczycy robią to, co zawsze robili, czyli mówią nie, stawiają się i nie dają sobie w kaszę dmuchać i odpowiadają oko za oko, ząb za ząb na każdy atak amerykański, tylko to Trump musi wreszcie pogodzić się z rzeczywistością. Zaraz wam powiem, co na ten temat piszą amerykańskie media, bo są bardzo ciekawe reakcje. Krótko mówiąc, drodzy Państwo, Irańczycy powiedzieli tak, skoro Amerykanie zatrzymali swoje napastnicze operacje na nas, to my wstrzymujemy operacje odwetowe. Czyli mamy obecnie sytuację spokój za spokój, cisza za ciszę, pauzę strategiczną. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. No i Irańczycy słowami rzecznika MSZ-u potwierdzają, że rozmawiają z Omanem o zarządzaniu cieśniną Ormuz. W związku z tym nie ma powrotu do tego, co by chciał wrócić Trump, czyli do otwarcia cieśniny Ormuz pełnego. W związku z tym kompletna porażka, ale ogłoszenie tego cichego zawieszenia broni przez obie strony nieformalnego spowodowało, przynajmniej tu mam wreszcie dla Państwa jakąś dobrą informację, spadek cen ropy o ponad 5%. A nawet w niektórych momentach, bo rynki są bardzo chwiejne, 8%. Najnowsze dane były takie, że Brent, rano sprawdzałem, spadł o 5% do około $91.68 za baryłkę. To nieźle, bo przypomnę Wam, że $100 kosztował, pamiętacie? Więc naprawdę nieźle. A baryłka WTI, czyli przypominam West Texas Intermediate, jest, drodzy Państwo, po $83.80. Także spadek mamy 6%, to jest dobra wiadomość, bo ja już, wiecie, widziałem dzisiaj jakieś apokaliptyczne informacje, że zaraz diesel na polskich stacjach będzie kosztował 8 zł. No mam nadzieję, że to, no co tu dużo mówić, że to się nie ziści. No. Nie wiem, za ile tankowaliście ostatnio, jest nadal drogo, ale miejmy nadzieję, że sytuacja zostanie jakoś opanowana. No. Straszne problemy Trump spowodował. Ja jeszcze myślę o tym, co Cooper i Kane powiedzieli Trumpowi, bo wiecie, w zasadzie przed jakim dylematem stanął Trump. Jeżeli by chciał dalej coś zrobić i dalej metodami militarnymi coś wykombinować, no to albo by musiał spuścić bombę atomową na Iran, no ale wiadomo, że to nie wchodzi w rachubę, chociaż z nim to wszystko jest możliwe, albo dokonać inwazji lądowej. A ja widziałem filmiki, bo mistrzami wojny psychologicznej są Irańczycy, z irańskiej telewizji, gdzie na wybrzeżach tych, ewentualnie gdzie mogliby na tych wysepkach na cieśninie Ormuz i na samym wybrzeżu Iranu lądować Marines, zebrali się nie tylko żołnierze, nie tylko bojownicy strażników korpusów rewolucji, ale jacyś zwykli bojówkarze tam z każdej wioski, każdy ma tam kałasza i mówi, że czekamy, proszę bardzo, zgotujemy wam coś przy porównaniu z czym plaże, nie wiem, Iwo Jimy czy plaża Omaha podczas D-Day w Europie w 1944 roku, to będzie mały pikuś, po prostu zmasakrujemy was. Więc Trump, jeżeli opinia publiczna amerykańska jest tak wrażliwa po zabiciu 18 żołnierzy, bo tyle, takie są straty amerykańskie w tej wojnie, no to wyobraźcie sobie było, gdyby były tysiące. Przypominam, że szturmując Okinawę, już nie pamiętam, w tej chwili 6,5 tysiąca stracili, przepraszam, Okinawę 12,5 tysiąca, a szturmując Iwo Jimę chyba ze 6,5 tysiąca. W związku z tym to by się teraz mogło powtórzyć. To byłaby po prostu rzeź jadka i Trumpa oburzenie opinii publicznej by zmiotło z planszy po prostu w Stanach Zjednoczonych. Nie po to MAGA głosowała na Trumpa, żeby teraz amerykańscy chłopcy przyjeżdżali w czarnych workach do kraju. I wyobraźcie sobie, że pod wpływem nacisków opinii publicznej Pentagon opublikował zaktualizowane i prawdziwe dane dotyczące strat w konflikcie z irańskim. Tak jak Wam mówiłem, 18 żołnierzy zginęło, to tu nie ma żadnych zaskoczeń, ale 624 zostało rannych. Co Wy na to? To jest dużo więcej niż podawano wcześniej. Te dane wcześniej to były około 380 czy coś takiego, czy 420, ten rząd wartości. I teraz jeszcze jedna ciekawa informacja, a oczywiście za każdym razem, kiedy jest krok w stronę eskalacji, to Izrael się cieszy, jak są kolejne bombardowania, no bo wiadomo, demolka to służy interesom Izraela, a za każdym razem, kiedy jest jakikolwiek krok w stronę uspokojenia, no to Izrael i wspierające go potężne lobby izraelskie w Waszyngtonie jest wściekłe. Zaraz Wam powiem, co się dzieje, tylko podziękuję za Trumpka, bo dostaliśmy od pana Wojciecha Jaszczuka Trumpka i to, uwaga, ze Stanów Zjednoczonych, za co bardzo, bardzo dziękuję. I właśnie w tej chwili od pani Agnieszki Newal też pani dziękuję i wysyłam kciuka. dostaliśmy z Wielkiej Brytanii. Panie Piotrze, no to mała motywacja w ten, jak pan powiedział, nieciekawy poniedziałek. Super się słucha newsów w pigułce, które pan przekazuje. Proszę tak trzymać nawet w nieciekawe poniedziałki. Bardzo, bardzo pani dziękuję. A ja chciałbym powiedzieć, że docieramy do 6000 widzów. Zaraz będzie, bo jest ponad 5900, więc bardzo dziękuję naszej patronce z Wielkiej Brytanii. Miło mi, że w ten sposób doceniła pani historię realną i naszą pracę, którą dla państwa wykonujemy codziennie o 12. A ja chciałbym tylko powiedzieć, że zbliżamy się do 6000 i pewnie przekroczymy to błyskawicznie. Bardzo, 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 bardzo dziękuję. Harry pyta, że to nie było na terytorium Iranu, ten atak Ukrainy, więc w czym problem. No ale był na wodach międzynarodowych, tak myślę, więc jednak problem jest. No. Gdyby ktoś zaatakował polski statek dronem i to byśmy się oburzali, czy, nieważne czy to byłoby na polskich wodach terytorialnych, czy na obcych. Okej, okay. Miałem wam powiedzieć o reakcji izraelskiego lobby, to krótko o tym, a potem wściekłej reakcji absolutnie, a potem zaraz, drodzy państwo, przechodzimy do tego szokujących kulisów właściwie, bo to jest w tej sprawie najbardziej oburzające, ataku na paradę w Berlinie. No w związku z tym, co robi lobby? Lobby wysłało do telewizji, do Fox News, między innymi swojego przedstawiciela, niejakiego Sida Rosenberga. I wyobraźcie sobie, cóż, jaki fragment tej rozmowy dla was wybrałem. Sid Rosenberg siedzi w amerykańskiej telewizji, potakuje mu jakaś, no co to dużo mówić, przepraszam, to powiem, jakaś głupiutka dziennikarka i mówi tak, nie ma innego sposobu, by wygrać tę wojnę. Sid Rosenberg, który nie ukrywa, że jest ultrasjonistą, uwaga, uważa, że tym sposobem jest wypowiedzenie Iranowi totalnej wojny. Trump to taki miły człowiek. Nie chcę, by ludzie ginęli, ale nie ma innego sposobu, by to zakończyć. Jedynym zakończeniem jest, nie chcę tego mówić, całkowite unicestwienie, total annihilation, czyli co to znaczy, że Irańczyków jest 90 milionów, czyli pan Sid Rosenberg przyszedł do telewizji Fox News i postuluje, rozumiem, ludobójstwo przekraczające 15 razy Holokaust, tak? No bo co to jest całkowite unicestwienie? I co ci Irańczycy zrobili światu, że Trump ma ich teraz całkowicie unicestwić? No otóż według pana Sida Rosenberga narazili się Izraelowi. Jest to wystarczający powód, żeby dokonać totalnej anihilacji. Powtarzam, to jest w telewizji amerykańskiej. Przychodzi pan Rosenberg i takie rzeczy opowiada w telewizji amerykańskiej. I mówi tak, bo to jest on się ma amerykańskie obywatelstwo, mówi tak, no nie mam co prawda dzieci w armii, nie mam dzieci w Marines, ale z drugiej strony no mamy armię, mamy Marines z jakiegoś powodu, no właśnie do tego, żeby tego używać. Mało tego, jakich Marines? Czyli on się domaga, żeby, nie wiem, na te gruzy po tej totalnej anihilacji jeszcze amerykańscy Marines dokonali desantów, tak? Czyli jeszcze tam poginęły dziesiątki tysięcy Amerykanów. I to wszystko bez mrugnięcia okiem. A na wątpliwości, czy to warto poświęcać żołnierzy amerykańskich, żeby ginęli dziesiątkami tysięcy na plażach odległego Iranu w interesie Izraela, bo przypomnijmy, ta wojna dzieje się za podpuszczeniem Izraela, w interesie Izraela, wbrew interesom Ameryki i wbrew interesom Iranu i na podstawie kłamliwych informacji, jakie Mossad przekazał Amerykanom, a potem Bibi nakarmił nieprzytomnego Trumpa jakimiś farmazonami w pokoju sytuacyjnym. Opisywałem to już bardzo dokładnie. No i posłuchajcie, co też powiedział pan Sid Rosenberg na wątpliwość w sprawie wysyłania amerykańskich chłopców. A powiedział, że żołnierze dokładnie wiedzieli, na co się pisali, gdy wstępowali do naszej armii. No co wy na to? Ja, gdybym był Amerykaninem, szalałbym ze wściekłości. Gdybym coś takiego usłyszał, po prostu oszalałbym ze wściekłości. Ja, ale oczywiście jak jestem Polakiem, no to mogę tylko się z tego śmiać, tak? Ogon kręci z psem. To, że Amerykanie sobie na coś takiego pozwalają, pokazuje, że są po prostu frajerami, a z drugiej strony pełen szacun dla Izraelczyków, że potrafią w tak nieprawdopodobny sposób owinąć sobie wokół palca wielkie mocarstwo i wykorzystywać je do swoich politycznych rozgrywek, do likwidowania swoich rywali o hegemonię bliskowschodnią i wykorzystywać po prostu amerykański młotek do wbijania gwoździa, który wadzi Izraelowi. To jest coś nieprawdopodobnego. Książki na ten temat powstają, między innymi słynna książka Meshaimera i Walta, którą bardzo państwu polecam, czyli Izraelskie Lobby. Konrad Brodaczewski, bardzo panu dziękuję za wsparcie, dobra robota. Pozdrawiamy z Dublina. Pozdrawiam w takim razie pana i wszystkich Polaków w Dublinie. Myśmy przekroczyli 6300 widzów. Idziemy jak rakieta do przodu. A drodzy państwo, zaraz przecież całe te informacje o Berlinie. Także zapnijcie pasy, bo to będzie ostra jazda. Tylko skończę ten fragment przygotowanego mojego przeglądu o izraelskim lobby. I uwaga, drodzy państwo, cel na dzisiaj 7000 widzów. Brakuje 700 osób. Wierzę, że uda się, także odpalajcie na telefonach, wołajcie znajomych przed odbiorniki, musi nas być dzisiaj 7000. I teraz tak, co komentuje Joe Kent, który zachowuje w tej sprawie stoicki spokój i dziwię mu się, znaczy jestem pełen szacunku, bo ja bym tak spokojnie nie potrafił, jak gdybym był Amerykaninem, tego komentować. To jest mindset, czyli to ustawienie umysłowe, oburzająco niebezpieczne. A jednak dokładnie tego chce izraelskie lobby i jego zwolennicy w USA. Bezmyślnej wojny mającej na celu zniszczenie irańskiego reżimu bez względu na to, ilu Amerykanów będzie musiało zginąć, realizując, to już ja dodaję, ten izraelski cel. Nie mają żadnego konkretnego planu ani strategii, by to osiągnąć, ponieważ większość z nich, tu mowa o tych przedstawicielach izraelskiego lobby, nigdy nie służyła w wojsku, czego nie da się nie powiedzieć o Joe Kencie, bohaterze amerykańskim. Wiedzą, że inni będą musieli krwawić i umierać za ich urojenia i mimo nieszczerych, udawanych, cnotliwych haseł, które wylewają, są z tym w porządku. O ile to nie oni, ani ich własne dzieci wrócą do domu w trumnach owiniętych amerykańskimi flagami. Izraelczycy wiedzą, że nie mogą stoczyć tej wojny bez USA, więc ich celem jest wciągnięcie nas w kolejne naloty. Wprowadzenie wojsk lądowych do akcji i tak dalej w nadziei, że amerykańskie ofiary wystarczająco wpłyną na opinię publiczną, by eskalować konflikt do chaotycznej, przeciągającej się wojny. Uwaga i konkluzja tego, co pisze Joe Kent. Nasza jedyna realna opcja to wyjść teraz z Iranu. Prezydent Trump powinien wykorzystać tę przerwę w walkach, by wycofać nasze wojska, użyć cichej dyplomacji gospodarczej do ponownego otwarcia cieśniny Ormus i uwaga, kolejnego problemu, czyli cieśniny na Morzu Czerwonym, który z kolei zablokowali Irańczycy. Huti. Podpisuje się w 100% pod tym, co powiedział Joe Kent. Jest to dokładnie pokazanie tego, że izraelskie lobby przelewa po prostu w ramach własnych interesów krew amerykańskich żołnierzy i tego się domaga, a Trump niestety zachował się jak kompletny naiwniak i w to wszystko wszedł, po prostu jak małe dziecko dał się Bibiemu ograć. No, przykro na to patrzeć, ale z drugiej strony zazdroszczę Izraelowi skuteczności. Sam chciałbym mieć takie lobby w USA. Polskie lobby oczywiście, ale wiemy doskonale, z wielu, wielu przyczyn jest to po prostu niemożliwe, więc możemy tylko to obserwować i się dziwić Amerykanom, no, że tak się dają rozgrywać. Okej. Ja jeszcze na sam koniec chciałbym powiedzieć, że kiedy już przytaczam Państwu ciekawe opinie dotyczące tej wojny, no to zakończenie tych bezsensownych 14 dni nalotów, które Bóg wie ile pochłonęły ofiar, kompletnie idiotycznych, nieźle podsumowała Joyce Karam. Jest to ekspertka, pani profesor, która występuje na X-ie i ona napisała tak. Na czym polega dylemat Trumpa z Iranem? Nie może odzyskać kontroli nad cieśniną Ormus. Nie potrafi spowodować tego, żeby Iran nie kontrolował cieśniny Ormus. Nie może wyeliminować programu nuklearnego Iranu. Nie może z drugiej strony pozwolić na wzbogacanie uranu. Nie może wyeliminować Huti i nie może sobie pozwolić na zamknięcie cieśniny Ban al-Mandab. I jednocześnie nie może w żaden sposób zaufać irańskiemu korpusowi strażników rewolucji, bo dodajmy, wyciął tam wszystkich, Izraelczycy pozabijali rakietami wszystkich umiarkowanych i teraz są ci radykalni. No i nie może obalić tego korpusu strażników i tego reżimu bez wprowadzenia wojsk lądowych. A z kolei jak wprowadzi wojska lądowe, to będą ofiary i Amerykanie mu tego nie wybaczą. I teraz tak, pisze pani profesor, te wszystkie kwestie, którymi teraz Trump jest zaskoczony i miota się jak kurczak bez głowy po kurniku, powinny zostać omówione przed wejściem w wojnę. 5 miesięcy temu, a nie teraz. I trudno się z panią profesor nie zgodzić. Bo teraz Stany Zjednoczone znajdują się kompletnie w martwym punkcie. Globalna gospodarka jest przeciążona na skutek tej historii, którą wywołał Trump, to znaczy kryzys paliwowy, i państwa Zatoki Perskiej i Jordania ponoszą straty, co oczywiście obniża amerykański autorytet i gwarancje sojusznicze w regionie. Wojna się rozprzestrzenia, bo Jemen wszedł do wojny i teraz jeszcze Ukraina, słuchajcie. Liban został wciągnięty w tą wojnę, a reżim w Iranie staje się coraz bardziej ostry i asertywny wobec Amerykanów, a nie odwrotnie, bo przypominam, że na rozmowach w Genewie przed wojną na wszystko się zgadzali. W związku z tym, słuchajcie, suma to, co pani profesor tu pokazuje, problemów, dylematów, wyzwań, ale przede wszystkim schrzanionych rzeczy w tej wojnie jest naprawdę, naprawdę zdumiewająca. I ona uważa, że to jest jedno wielkie pasmo błędów od czasu zamachu stanu w Iranie w 1953 roku. Przez wojnę w Iraku, Afganistan, wszystko inne, wspieranie Izraela i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No. Efekt jest taki, że tak, reżim się wzmocnił, Chiny wykorzystały całą sytuację do wzmocnienia siebie i osłabienia Ameryki, a Zatoka Perska jest w totalnym chaosie. Cudownie. I to wszystko, bo Bibiemu się zachciało wojować. Amerykańskimi żołnierzami oczywiście. Dobrze. Odstawiamy, mieliśmy omówioną Ukrainę, mamy omówiony Iran, wszystko co się wydarzyło w trakcie weekendu, bierzemy się za Berlin. Wojciech Lis, o, nasz stały, sympatyczny patron, z którym się spotkałem ostatnio w Sopocie. Dziękuję za solidną dawkę informacji, dobra robota, pozdrowienia z deszczowego Pomorza. O, i pani Natalia Paszak się uaktywnia. Bardzo serdecznie państwa pozdrawiam, miło wspominam nasz lunch, który zjedliśmy w Sopocie z dwójką naszych sympatycznych patronów historii realnej. Okej. Okay. Dobrze, to proponuję już teraz przejść do tego, co się wydarzyło w Berlinie. Jest to dla nas bardzo interesujące, no bo dzieje się to tuż niemalże przy granicy Polski, u naszego najbliższego sąsiada. A więc, tam się odbywała parada Pride. Rozumiem, że to jest parada homoseksualistów. W każdym razie skończyła się tragicznie. Nazywa się to Christopher Street Day i wyobraźcie sobie wieczorem, około 22 z tego, co tutaj widzę. Biały Citroen Space Turner, był to van wynajęty, wyobraźcie sobie, wjechał z dużą prędkością w tłum pieszych na ścieżce w parku Tiergarten w pobliżu bramy Brandenburskiej. Byłem tam wielokrotnie, znam dosyć nieźle topografię tego miejsca w Berlinie. Jest to rzeczywiście rzut beretem od, uwaga, zawsze tam jest mnóstwo policji, zawsze to jest super obstawione, no ale nic. W każdym razie według tutaj tych informacji to się znajdowało poza terenem oficjalnie zabezpieczonym przez organizatorów tego festiwalu czy tej parady, no ale ta parada widocznie przyszło tylu ludzi, że się rozlewali tam na park sąsiedni. I było to, ten van, słuchajcie, z pełnym impetem wpadł w ludzi, a następnie rozbił się o drzewo. Sprawca, bo był to zamach oczywiście, uciekł na piechotę. 29, drodzy Państwo, jest osób rannych i jedna nie żyje, to jakaś pani, jakaś kobieta. Oni też, drodzy Państwo, są informacje, że są rany kłute, czyli on po wyskoczeniu z tego samochodu miał jakąś broń białą, nie wiem, czy bagnet, czy maczetę, czy tam co oni się zaopatrują, ci zawodnicy, i jeszcze ciął i rżnął tych ludzi, którzy tam się znaleźli w tym parku. No i oczywiście zaczęli go śledzić. Jeszcze dodam, że tą kobietę próbowano reanimować, ale nic się nie udało, a niestety wśród tych 29 rannych są też osoby, które najprawdopodobniej się z tego nie wyliżą, bo tylko części stan jest ustabilizowany, część jest w stanie absolutnie, absolutnie krytycznym. No i drodzy Państwo, widziałem absurdalny totalnie filmik, w którym ci organizatorzy tej parady ogłosili jakąś godzinę czuwania. To jest jakieś kuriozalne, no ale dobra. Godzinę czuwania, żeby uczcić ofiary i ten zamach. I wyszła na to jakaś aktywistka z tej społeczności, którą dotknął ten zamach, i stwierdziła, że kiedy usłyszała o tym zamachu, to miała bardzo dużą nadzieję, że dokonał tego zamachu biały chrześcijański mężczyzna. No ale niestety jest bardzo z dużym bólem serca, musi poinformować zgromadzonych, ku jej przerażeniu, zaskoczeniu i rozczarowaniu, tego dokonał islamista. No cóż za niespodzianka, drodzy Państwo. Znaczy iluzje, w jakich żyją ci radykalni lewicowcy w zachodniej Europie, są po prostu nie tylko autodestrukcyjne, ale przede wszystkim oczywiście tragikomiczne, no bo co, jak inaczej to skomentować. Oczywiście władze bardzo szybko ogłosiły, że był to zamach islamistyczny, całą imprezę odwołano, no i rozpoczęto obławę. Sprawcą, drodzy Państwo, był nie kto inny jak pan Abdul Bolaut, który ma 21 lat i wyobraźcie sobie, to tak a propos tego całego gadania, że legalna imigracja jest dobra, a nielegalna jest zła. No oczywiście imigracja z krajów trzeciego świata jest zła, a nie czy ona jest legalna czy nielegalna, bo czy on ma statut legalny czy ma nielegalny, to nie ma żadnego znaczenia, bo kluczowe jest to, co on ma w głowie i właśnie takie kwiatki jak ten atak są tego dokładnym efektem. Facet był kompletnie legalnie w tych Niemczech, ale jak wam zaraz opowiem jego historię, to po prostu padniecie, trzymajcie się. Jest to Niemiec, dobra, pochodzenia libańskiego, czyli po prostu Libańczyk, który urodził się w libańskiej rodzinie imigrantów w Niemczech. Urodził się w 2005 roku w Berlinie. Jego matka uzyskała 3 lata wcześniej obywatelstwo przed jego urodzeniem. Jest, rodzina była szyicka, ale on sobie przeszedł na sunizm. Czy sunityzm? No jest sunitą, tak czy inaczej. No i teraz posłuchajcie. Był doskonale znany policji i policja doskonale wiedziała, co to jest za ananas, że facet jest radykalnym wyznawcą islamistą. Miał wyrok w 2022 roku za napaść i wymuszenie i dokonywał rozmaitych przestępstw w latach 19-20. Publikował, słuchajcie, 2 lata temu propagandę państwa islamskiego ISIS w mediach społecznościowych i nagle, słuchajcie, stwierdził, i teraz to jest naprawdę kwintesencja tej historii i nie uwierzycie po prostu w debilizm niemieckich władz. W maju 2025 roku wyjechał sobie na Bliski Wschód, ponieważ stwierdził, że dołączy do tego ISIS i przez Turcję przedostał się do Libanu i potem do Syrii. Chciał jechać. I wyobraźcie sobie, Niemcy zamiast pozwolić mu tam jechać i położyć na nim kreskę i zablokować mu jakąkolwiek możliwość powrotu do Niemiec, wysłali za nim list gończy do tego Libanu. Tam, słuchajcie, został aresztowany, przywieziony do Niemiec z powrotem. Sami go sobie ściągnęli, postawili go przed sądem, skazali go na 3 miesiące więzienia za podżeganie do konfliktu religijnego i w listopadzie, słuchajcie, został ekstradowany, przepraszam, do Niemiec, aresztowany na lotnisku i skazał go tam, bo wcześniej to był ten sąd miejscowy, wcześniej i został skazany na rok i 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu. Uwaga, za przygotowanie poważnego przestępstwa z użyciem przemocy zagrażającemu państwu. I wypuścili go od razu oczywiście na wolność i znajdował się pod nadzorem kuratorskim. Znaleziono i teraz tak, wyobraźcie sobie, że pomysł, jaki Niemcy mieli, jak go przywrócić na łono społeczeństwa, to było, że urządzili mu szkolenia i kursy deradykalizujące, gdzie uczono go tolerancji. Co wy na to? Znaczy słuchajcie, gdybym ja to powiedział 20 lat temu, to by uznano mnie za szaleńca po prostu. Że to jest niemożliwe, że to jest po prostu wyjęte z jakiegoś chorego snu Orwella. Naprawdę. Facet wyjechał, wiedział on był, że był islamistą, skłonny do przemocy, przestępcą, wyjechał z tych Niemiec do tej Syrii, a oni go stamtąd ściągnęli, osądzili, ale dostał karę w zawiasach i go wypuścili. I on potem dokonał tego ataku. No. Także Niemcy i zachodnia Europa w pigułce, to znaczy to są po prostu autodestrukcyjne absolutnie działania krajów zachodnich. Dotyczy to zresztą nie tylko Niemiec, ale ten przykład jest naprawdę wyjątkowo skrajny. Co się stało z tym facetem? Zastrzelili go, od razu wam mówię, bo znaleźli go gdzieś tam w zachodnim Berlinie, w Szpandau, próbowali go zatrzymać policjanci, a on się na nich rzucił z nożem. To byli funkcjonariusze specjalnej jednostki SEC, no i oni tam się specjalnie nie zastanawiali i go zastrzelili po prostu. Jest to taki specjalny odpowiednik, nie wiem, taki oddział szybkiego reagowania, tacy komandosi policyjni, tak bym to powiedział. I czytamy tutaj w oficjalnym oświadczeniu policji berlińskiej. Podejrzany, uzbrojony w broń palną, ruszył w stronę funkcjonariuszy, białą, przepraszam, białą oczywiście, ruszył w stronę funkcjonariuszy, w związku z czym doszło do użycia broni palnej przez policję. W wyniku użycia broni palnej podejrzany odniósł tak ciężkie obrażenia, że mimo podjętej przez lekarzy pogotowia reanimacji, zmarł na miejscu. Kontynuujemy śledztwo w tej sprawie, poinformowaliśmy prokuraturę, wszczęto postępowanie wyjaśniające w sprawie śmierci podejrzanego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Będziemy na bieżąco informować. I teraz zobaczcie, oczywiście nie mogę wejść w głowy wszystkich uczestników Parady Równości w Berlinie, ale zakładam, że duża część z nich, a na pewno ta pani, która się wypowiadała w tej sprawie, jest zwolenniczką szerokiego otwarcia granic dla imigrantów, żeby jak najwięcej przedstawicieli społeczności afrykańskich przyjechało do Europy, żeby, jak twierdzą te środowiska, położyć kres nie wiem, białej supremacji, kulturze białej, bo przecież trzeba teraz żyć w jednym wielkim, kolorowym świecie multikulti. No to patrzcie, jak się to dla nich skończyło. I oczywiście, czy w jakikolwiek sposób ci to ludzie tą lekcję odrobią? Oczywiście odpowiedź. Pytanie jest retoryczne i nie ich każdy może sobie na nie odpowiedzieć. No. Mam tylko na koniec, to jest puenta stała przy takich informacjach, które trafiają do nas cały czas z zachodniej Europy, bo w kółko się takie rzeczy dzieją. Nawet dzisiaj widziałem filmik, że jakiś w Hiszpanii z kolei 46-letni imigrant został zaatakowany przez... Przepraszam, zaatakował... 46-letni Hiszpan został zaatakowany przez imigranta, ten mu skakał po głowie i facet jest w stanie krytycznym, nie? Więc moja puenta jest taka, aby Polska wyciągnęła wnioski z błędów naszych zachodnich sąsiadów i żeby nigdy, przenigdy w Polsce takie sceny nie miały miejsca. Friedrich Merz potępił ten atak jako ohydny i wymierzony w wartości otwartego społeczeństwa Niemiec. No właśnie, problem polega na tym, że jest dokładnie odwrotnie. Wartości otwartego społeczeństwa Niemiec doprowadziły do otwarcia granic. Pani Angela Merkel powiedziała, wpuszczajmy wszystkich, potem sprawdzi się, kto jest. Oczywiście parafrazuje słynne powiedzenie. No i teraz mamy efekty w postaci takich siekanek. To tyle. Nie mam do tego więcej żadnego komentarza, ale jak widzicie, takie rzeczy mnie... żal mi tej Europy Zachodniej, no co by o niej nie mówić, szkoda po prostu. Dobrze, na sam koniec, drodzy Państwo, jeszcze kilka ważnych informacji, już przechodzimy do serii pytań i odpowiedzi. Po pierwsze, Putin się ośmieszył znowu, bo wyobraźcie sobie, że w Rosji był Dzień Marynarki Wojennej. Tam zawsze była taka parada, podczas której tam, przywódcy rosyjscy odwiedzali jakiś okręt, składali życzenia żołnierzom, marynarzom, przepraszam, i tak dalej, i tak dalej. A tym razem, słuchajcie, gdzieś na tyłach Kremla spotkał się z 10 marynarzami na krzyż, a okręt owszem był, ale namalowany okręt podwodny na wielkiej płachcie, który rozciągnęli na płocie. Słuchajcie, wyglądało to po prostu kuriozalnie. Mało tego, jeszcze operator czy operatorka kamery weszła tak niefartownie, że zasłoniła Putina podczas całej tej relacji, potem uciekał lub uciekała, bo to z tyłu była ta osoba, nie wiem. No i żart jest taki, że prawdopodobnie już jest na Kołymie, nie? Ale prawda jest taka, że to nagranie wygląda naprawdę kuriozalnie. Super mocarstwo świata, a jego przywódca obchodzi dzień marynarki wojennej, niewielką paradą, nie pokazem sił morskich rosyjskich, bo Rosjanie się bali tego zorganizować, bo gdyby się Putin pojawił na okręcie, to by zaraz tam spadły drony ukraińskie, to jest jasne, tak? Więc zorganizowali to gdzieś na tyłach Kremla przypominam, to nie żart, płachcie, na której był namalowany, czy było zdjęcie nałożone okrętu rosyjskiego podwodnego. No po prostu totalne kuriozum. Jeszcze kilka informacji, ale chciałem powiedzieć, że jest nas 7300. Bardzo Państwu dziękuję za ten duży sukces. Kto wie, ja to zawsze uważam, że trzeba sobie stawiać nawet najbardziej szalone cele i je realizować. Słuchajcie, przebijamy to. 8000 widzów, co na to powiecie? Uda się? Zobaczymy, to jest bardzo ambitny cel, ale spróbujmy. Jeżeli ktoś jeszcze nie odpalił na telefonie, odpalajcie na telefonie, odpalajcie na tabletach, na telewizorach, na drugich nośnikach, a ja oczywiście pozdrawiam pana Barta Cartera, który właśnie rozdał tradycyjnie, tradycji stało się zadość, nasz patron z Czech właśnie rozdał 5 prezentów innym widzom na czacie, za co bardzo, bardzo dziękuję. I lecimy dalej, co tu dużo mówić, jeszcze jest kilka bardzo, bardzo ciekawych informacji, a potem sekcja pytań i odpowiedzi. Jeżeli chodzi o ukraińskie uderzenia, to w nocy zaatakowany został Rostów nad Donem i Białogród. są zabici i ranni. No i Rosjanie musieli wstrzymać ruch na moście krymskim, czyli nie ustaje, drodzy Państwo, ofensywa strony ukraińskiej dronowa. Teraz, drodzy Państwo, mamy do czynienia z gigantyczną eskalacją, to znaczy skala ataków na biednych, Bogu ducha winnych, cywilnych Palestyńczyków na zachodnim brzegu Jordanu przez hordy uzbrojonych w pały, broń, bandytów z tych wszystkich osiedli ekstremistycznych, żydowskich na zachodnim brzegu Jordanu, no już po prostu zamienia się w takie fale pogromów, jakie dotykały Żydów na przełomie XIX i XX wieku na terytorium Rosji, na czele z pogromem w Kiszyniowie. To jest po prostu piekło na ziemi, które ci ludzie, którzy często przybywają, wiecie, z Ameryki czy z innych krajów, nagle czują sionistyczny zew, przyjeżdżają i mieszkańców Palestyny, którzy są rodowitymi tubylcami tam, rdzennymi mieszkańcami Palestyny, po prostu mordują, dźgają nożami, podpalają im samochody, domy. No, sytuacja jest tragiczna i doszło pod wioską Tel do sytuacji, w której to jest w pobliżu Nablusu, i znowu grupa izraelskich osadników uzbrojonych, ochranianych przez żołnierzy, bo to zawsze tak wygląda, wiecie jak to jest, zaatakowała i zaczęła po prostu rozrabiać w kolejnych wiosce. No i teraz po prostu doszło do takiej potwornej rozpaczy tych zaatakowanych ludzi, tam został pobity między innymi dziecko przez tych bandziorów, że jeden z desperowanych palestyńskich mężczyzn, on nazywał się Faruk Ramadan, był lokalnym szejkiem, wyrwał po prostu jednemu z tych bandziorów izraelskich, nazywał się ten człowiek Benayahu Melet, broń i zaczął w samoobronie strzelać do tych napastników, czyli no rzecz, której każdy sąd na świecie uznałby go za niewinnego. No i zabił jednego co najmniej i tam chyba jeszcze jeden został zabity żołnierz, a w efekcie co zrobili żołnierze IDF? To co zawsze, czyli zaczęli strzelać do tych Palestyńczyków, zabili na miejscu tego dzielnego ojca, czy też tego szejka, który tam bronił tej swojej społeczności i jeszcze trzy inne osoby. Mimo że jest olbrzymia ilość filmów i doskonale wiemy jak to wygląda, Izraelczycy podają kłamliwą wersję, według do której dziwnym trafem znaleźli się pokojowi uzbrojeni w pały i karabiny Izraelczycy w palestyńskiej wiosce, a wredni Palestyńczycy ich zaatakowali pałami. No i efekt jest taki, że 4 trupy. Pałami i kamieniami mieli ich zaatakować. W związku z tym Izraelczycy zabici to ten Benayahu Melet, 32-letni osadnik, był z Hawat Gilad i major izraelski poległ w tym wszystkim, 27-letni Yuval Ezra. A po stronie Palestyńczyków zginęło 4 osoby, właśnie ten Faruk Ramadan i 3 jego krewnych, którzy tam byli, czyli Ibrahim, Jawad i Imrat. Jest to, drodzy Państwo, dlatego, jeszcze jest 3-4 Palestyńczyków w stanie krytycznym, bo ci Izraelczycy, jak zobaczyli, co się dzieje, zaczęli oczywiście strzelać bezpardonowo do wszystkich, bo to było takie duże zbiegowisko, tam się zebrało, do wszystkich cywilów jak leci. Nie? Klasyka gatunku. Był to najkrwawszy tego typu incydent od kilku miesięcy, bo zginęły po raz pierwszy też Izraelczycy, bo do tej pory tam były podpalenia domów, samochodów, pól, meczetów, rysowanie graffiti z rasistowskimi hasłami, co tam jeszcze, wyrywanie drzewek, zatruwanie studni, drzewek oliwnych oczywiście, no czyli codzienność, jaką tam piekło urządzają ci osadnicy biednym Palestyńczykom. I teraz, drodzy Państwo, oczywiście wojsko jak zawsze i policja wspiera napastników, nie ma żadnego prawa tam, a jeszcze psy im zabijają, trują zwierzęta, kradną owce, kozy, no normalka, nie? Chodzi oczywiście w tej całej tym, żeby uczynić tych ludzi życie tak straszliwie nie do zniesienia, żeby wyjechali sobie gdzieś na koniec świata i ziemia, którą rzekomo dał Żydom Bóg, została przez nich przejęta. Jest to po prostu tytkowa walka o przestrzeń życiową. Znamy to niestety, sami byliśmy ofiarami tego typu działań w XX wieku, więc tym bardziej myślę, że wszyscy Polacy powinni czuć, że są w ogóle ludzie z jakiejkolwiek empatii, Współczucie i wyrazy solidarności dla tych biednych ludzi. I teraz tak, od października 2023 roku, czyli od potwornego ataku Hamasu na południowy Izrael, zginęło, uwaga, 1100 Palestyńczyków na zachodnim brzegu Jordanu, albo właśnie z rąk osadników, albo wspierających ich, ich żołnierzy. Jeżeli chodzi o straty drugiej strony, no to one wynoszą zaledwie 41 osób. Także to, to najlepiej wam pokazuje, jak tam jest. Czyli przypominam jeszcze raz, 1100 kontra 41. I tak mniej więcej zawsze wygląda ten konflikt palestyńsko-izraelski. To są dane, które, drodzy państwo, podałem za danymi ONZ. Ile jest tych ataków, bo też sobie tutaj to, drodzy państwo, wypisałem. Więc tak, według organizacji humanitarnych w 2026, czyli do połowy lipca, odnotowano 1200 incydentów przemocy osadników wobec Palestyńczyków, które spowodowały ofiary lub zniszczenia mienia. Jest 6 ataków dziennie. Jest to najwyższe tempo od początku monitorowania w ogóle tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. I teraz tak, do czerwca było tylko, do czerwca 1000 ataków, w całym 2025 natomiast 1828, czyli po prostu ta fala przemocy narasta. Jednocześnie trwają państwowe wysiedlenia i grabież ziemi. W 2026 roku ponad 3200 Palestyńczyków zostało wysiedlonych i są tam wyburzenia, to znaczy oni najpierw ich wypędzają, a potem wkraczają potężne caterpillary, czyli te buldożery, i niszczą ich domy i wszystko inne. No. Meczety, studnie, na płasko. Żeby nie mieli też dokąd wracać, gdyby im przyszły taki pomysł do głowy. I potem tam zakładane jest osiedle żydowskie, przypominam, nielegalne w świetle prawa międzynarodowego, a potem, no to już wszyscy wiecie, grabież ziemi pełzające, krok po kroku, dzień po dniu, godzina po godzinie, minuta po minucie, powoli Izraelczycy odbierają po ziarenku całą ziemię, po metrze, po kilometrze kwadratowym całą ziemię Palestyńczyków, i doprowadzi to do katastrofy jednej lub drugiej strony. Gdy jesteśmy przy Izraelu, kolejna informacja, premier Benjamin Netanyahu zapowiedział, że sprzeciwi się Donaldowi Trumpowi. O co chodzi, wyobraźcie sobie, nic nowego, w kółko mu się sprzeciwia, za każdym razem jak Trump chce zrobić coś wbrew interesom Izraela, Trump z reguły bardzo szybko robi protokół TACO, czyli się z tego wycofuje, żeby nie drażnić potężnego Bibiego i izraelskiego lobby, za którym stoją olbrzymie pieniądze, bo przecież to lobby utrzymuje Trumpa, dając mu forsę na jego i wielu innych polityków republikańskich kampanie wyborcze. No w związku z tym Amerykanie mieli zażądać, żeby Izrael wycofał swoich żołnierzy, czy też poprosić raczej, bo tu się nic nie żąda w tą stronę. To Izrael żąda od Ameryki, a Ameryka może co najwyżej poprosić Izrael, a Izrael może się przychylić lub nie przychylić do tej prośby, i w tym przypadku się nie przychyli. Chodzi o wycofanie żołnierzy izraelskich z Syrii, Libanu i Strefy Gazy. I jak informuje kanał 13, Netanyahu poinformował swoich ministrów, że nie zamierza się zgodzić na żadne żądania Stanów Zjednoczonych w tym zakresie. Powiem nim nie, powiedział Netanyahu. No i co? I nic. I dalej, mimo że powie nie, natychmiast i tak dalej będą szły gigantyczne dostawy pieniędzy i broni, bomb, którymi potem amerykańskimi bombami Izraelczycy masakrują kobiety i dzieci w Strefie Gazy. 3 live temu mówiłem o tym, że od zawieszenia broni zabijają jedno dziecko dziennie. A co? I teraz tak, a co ciekawe, mają zostać wprowadzone, słuchajcie, i izraelski rząd podobno się na to zgodził, jakieś siły międzynarodowe do Strefy Gazy. I izraelski gabinet miał wreszcie wyrazić zgodę na tym pod presją świata, a może po prostu już ma sam dosyć zarządzania tym. Jest to element tego 20-punktowego planu Trumpa, o którym kiedyś mówiłem, to znaczy będą jakieś międzynarodowe siły stabilizacyjne, które pozwolą rozpoczęcie odbudowy Strefy Gazy, no bo jak wiecie, tam 2 miliony ludzi koczuje na gruzach w namiotach i umierają po prostu jak muchy, co tu dużo mówić w tej tragicznej sytuacji. Dobrze byłoby wprowadzić tam jakieś siły międzynarodowe, no bo to oczywiście zmniejszy krwiożerczość Izraelczyków, no nie będą mogli tak tłuc kompletnie na oślep po tej Strefie Gazy bombami, bo będą mogli zabić jakichś żołnierzy sił międzynarodowych, a to już jest poważna sytuacja. Życie Palestyńczyka jest warte w Izraelu dla Izraelczyków mniej niż splunięcie. Natomiast życie już, gdyby tam został zabity żołnierz sił rozjemczych, no to już jest poważny problem dyplomatyczny. Ale oczywiście Izraelczycy jasno mówią, że dotyczy to tylko i wyłącznie tej części, której nie okupują, czyli tam ze 40% zostawili z tej strefy gazy i tam stłoczyli tych ludzi, bo cały czas siły izraelskie pozostaną za żółtą linią i to, co jest za żółtą linią, zostanie oczywiście włączone do Izraela z czasem. I teraz jeszcze jedna, albo taką strefę buforową tam utworzą. I teraz ostatnia wiadomość dnia, no to oczywiście pewnie wszyscy śledzicie sytuację w Hiszpanii i we Francji. My jesteśmy kanałem oczywiście, drodzy Państwo, geopolitycznym, więc no, klęski żywiołowe nie są w naszym zainteresowaniu tak bardzo, więc tylko powiem, że no, sytuacja jest absolutnie dramatyczna, chyba szczególnie w Hiszpanii, w prowincji Avila, również w okolicach Madrytu. Dziesiątki tysięcy ludzi zostało ewakuowanych. Płonie wszystko, drodzy Państwo. Służby nie są w stanie w ogóle nad tym zapanować. Pożary strawiły 50 tysięcy hektarów w tej Avili. Wszystko ten żywioł rozszalały z powodu tych potwornych upałów, które teraz panują w Hiszpanii. Oczywiście nie są w stanie nad tym zapanować. Teraz tak, we wspólnocie autonomicznej Madrytu i prowincji Toledo spłonęło 77 tysięcy hektarów. Jest niestety, jak wiecie, wiele, wiele ofiar, w tym obcokrajowcy. Więc cóż ja mogę powiedzieć, drodzy Państwo, jeżeli ktoś z Was wybiera się w najbliższym czasie do Francji i do Hiszpanii, to ja po prostu mam tylko jedną radę. No sprawdźcie, to nie znaczy, że nie trzeba jechać, bo te pożary są oczywiście przerażające i straszne, ale nie wszędzie one szaleją. Tylko zobaczcie, są takie mapki, ja na przykład takie ostatnio widziałem na Twitterze, gdzie jest po prostu narysowane ryzyko pożarowe, na czerwono z reguły, na zielono te tereny bezpieczne, no i jedźcie po prostu do takich krajów, w których albo tych pożarów, znaczy do takich części Hiszpanii czy Francji na wakacje, w których tych pożarów nie ma, albo ryzyko pożarowe jest niewielkie. No. To tyle, uważajcie na siebie, bo jest niestety sezon urlopowy, jak wiadomo dużo Polaków bardzo, bardzo jeździ, szczególnie do Hiszpanii, ale do Francji również. Przegląd najważniejszych wiadomości dnia uważam za zamknięty, drodzy Państwo, dziękuję za wysłuchanie tego live'a. On się nam przedłużył oczywiście, ale to dlatego, że nie robiłem live'ów w sobotę i w niedzielę. Powiem Wam szczerze, że byłem już mocno trochę taki wymęczony tym jetlagiem po powrocie z Japonii, złapałem trochę oddechu, wczoraj byłem na małym wyjeździe, w związku z tym no fajnie, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dziękuję, że braliście udział w tym live'ie i przechodzimy do pytań i odpowiedzi, czyli ulubionej sekcji mojej przynajmniej i wiem, że wielu widzów również, bo możemy sobie tutaj powymieniać opinie. Okej. I chciałbym teraz poprosić, żebyście, drodzy Państwo, przed pytaniami dawali małpkę, historia realna, wtedy mi się wyróżniają na czerwono te pytania i przypominam, że jeszcze dzisiaj widzimy się o godzinie 20, będzie mocna rozmowa z panem Markiem Budziszem o tym oświadczeniu Putina, że Lwów, Galicja Wschodnia, Wołyń w przeciągu 10-15 lat wróci do Polski, że Ukraina się rozpadnie i Polska zabierze te zachodnie terytoria, nie wiem czy we współpracy z Rosją czy nie, ale tak twierdzi Putin i rozbierzemy to na czynniki pierwsze, o co w ogóle chodzi, przypomnijmy o tym, że Rosja nas kusi tym od bardzo, bardzo już dawna takim rozbiorem wspólnym Ukrainy i co by z tego wynikło. Także to dzisiaj o 20, a drodzy Państwo, wczoraj mieliśmy masakrę zasięgową w postaci bardzo mocnego i doskonałego odcinka z panem profesorem Grzegorzem Motyką. Przypominam, że właśnie wyszła jego najnowsza książka, Wywiad Rzeka, Gry pamięcią, oto ona, proszę bardzo. Możecie ją oczywiście kupić w księgarni internetowej Historia Reala razem z innymi książkami profesora Motyki. On tam opisał, jaki był cały proces dochodzenia do decyzji w kierownictwie ONUPA do ludobójstwa Polaków i jak to wszystko było przeprowadzone i dlaczego nie ma symetrii między działaniami polskimi a ukraińskimi wówczas. Więc również polecam Wam obejrzeć ten wczorajszy z kolei odcinek. Także dużo rzeczy na kanale. Jutro, jeżeli coś się wydarzy, to robimy live'a. A jak nie, no to poczekamy do środy. Kucharz Łukasz. Potrzebujemy grubego lewara na USA. Coś na miarę więzienia na Mazurach. Podobno mieliśmy najlepsze służby na świecie, handlowaliśmy bronią. Co pan na to? No, jaki my możemy mieć lewar na Stany? Przydałoby się oczywiście coś, no ale przede wszystkim w przypadku porównania zerowych polskich wpływów w Ameryce kontra wszechpotężne wpływy izraelskie w Ameryce, no to może powinniśmy powiedzieć sobie parę trochę gorzkich słów o sobie samych. No. Juli, weź mi pierwsze przypomnij na szybkości, ile reżimów zostało zmienionych z powietrza. Jesteś w końcu historykiem. No nie robię takich wyliczeń, ale stawiam, że zero. Co tu jeszcze jest? Panie Piotrze, serdecznie zapraszam do wywiadu radiowego dla Radia Polonia Wiedeń. Ma pan tu w Wiedniu, Austrii całą masę słuchaczy, widzów, e-mail wysłany, ale wrócił. Gdzie wysłać? Jeżeli pan wysłał na taki e-mail, który jest na Facebooku, czyli Pakt Ribbentrop-Beck, coś tam, to chcę powiedzieć, że ten e-mail nie działa od 2013 roku. Przepraszam najmocniej, muszę to zaktualizować. Piszcie oczywiście, drodzy państwo, niech pan zwróci się, nie wiem, na adres historii realnej, który może pan znaleźć u nas na stronie. Tam pani Kasia to przejmie i mi przekaże. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Oczywiście Krystian, jakie pamiątki przywiezione zostały z Japonii? No mnóstwo pamiątek. Mnóstwo pamiątek. Przypominam, że na kanale jest do obejrzenia odcinek turystyczny, który nagrałem o pobycie w Japonii i tam prezentuję buty o Mishutaka Tiger, tak, czy jak to się nazywa. Wszystkie gadżety, które przywiozłem, a tu mogę państwu tylko pokazać mój największy rzecz, którą przywiozłem, czyli super japoński nóż do krojenia warzyw. Dobra, lecimy dalej. Sławomir Korzekwa. No to jak Zełenski tak szaleje, to żeby nam się nie oberwało, powinniśmy wstrzymać pomaganie Ukrainie, bo zaczęli atakować państwo trzecie. No nie wiem, nie wiem, czy pan pamięta oświadczenie prezydenta Nawrockiego 28 czy 29 lutego, że ogólnie wyraził zadowolenie z powodu ataku na Iran, bo Iran jest zły, bo amerykańskiego, bo przecież pomaga Rosji, dostarczając jej drony do ataków na Ukrainę, więc nie sądzę, że polskie stanowisko polskiego państwa się różni od pańskiego. Szur GPT, słyszał pan o NDAA 2027, USA, Izrael jedną strukturą, wspólne danie armii, dowództwo, produkcja, czy to koniec amerykańskiej armii, suwerenności decyzyjnej? Widziałem informację, że jest jakaś bardzo dramatyczna rozgrywka w kongresie wokół tego, czy rzeczywiście wpiąć izraelską armię w cały proces modernizacji armii amerykańskiej. Nie wiem dokładnie, na czym to ma polegać. Widziałem dosyć mocne na temat komentarze Joe'ego Kenta, który się bardzo temu mocno sprzeciwiał. Magda. Polsat właśnie podał, że kobieta, która zginęła w Berlinie, to Polka. No, bardzo mi przykro, tym bardziej wyrazy współczucia dla rodziny. Fatalne wieści. Czy to prawda, że Zełenski odesłał order kurierem do Polski, Robert? Tak, odesłał order kurierem do Polski, firmą chyba Nowa Post, czy Nowa Poczta. Zapakowali go tam i wysłali i Kancelaria Prezydenta Polski Karola Nawrockiego potwierdziła, że ten order został dostarczony przez kuriera ukraińskiego do Polski. Panie Piotrze, kiedy zobaczymy, co pan kupił swoim zwierzakom? Pozdrawiam. Pani Małgorzato, za późno pani dołączyła. Chciałem powiedzieć, że Kicia otrzymała czapeczkę, którą przed chwilą miała na głowie. Proszę cofnąć live'a do początku, to jest ta czapeczka. Nie będę jej teraz dreczył i jej tego zakładał, ale mogę wam jeszcze raz pokazać kota. Chodź. No wszyscy chcą cię zobaczyć. Kicia jest cały czas tu koło mnie, słuchajcie. Leży zwinięta w kłębuszek. Zobaczcie, ona jest słodka. Ona nigdy żadnego live'a historii realnej nie może przepuścić, bo byłaby po prostu nieszczęśliwa, gdyby się z wami nie spotkała. W związku z tym nie zawsze się pokazuje, ale zawsze gdzieś tutaj się kręci. Nawet doszło do tego, że o 12 jak siadam, to ona nagle przychodzi tutaj na górę, żeby posłuchać i być z wami. Tak, Kiciu? A czapeczkę dostała, jeżeli chce pani zobaczyć, jak wygląda w tej czapeczce. Czyli kłaków ma ten kot. Jeżeli chce pani zobaczyć, to wejście w live'a było z kotem w czapeczce. Dobra, lecimy dalej. Trumpka dostaliśmy, słuchajcie, pięknie. Od Rumak 68. Jak pan skomentuje propozycję rządu dotyczącą lokalizacji produkcji rakiet do systemów Patriot w Polsce? Amerykanie podobno z ulgą usłyszeli o niej. No, widziałem, że ta sekretarz stanu, o czym mówiłem chyba na poprzednim live, to całkiem spory kawał tej live'a poświęciliśmy tej polsko-ukraińskiej rozgrywce o patrioty. Ta polska sekretarz stanu w MONie powiedziała, że u nas będzie bezpieczniej. No to jest argument, który powinien się podnosić. No brawo, tak? No oczywiście, że będzie bezpieczniej. Po co mają budować Amerykanie tą fabrykę rakiet PAK-3 na Ukrainie, jak tam zaraz rąbnie w to kalibr albo jakaś inna bomba, czy inny pocisk rosyjski. No nie ma to żadnego sensu większego, przynajmniej takie powinno być polskie stanowisko. Ukraińcy powiedzą, że to ogarną, ale powinniśmy przekonywać Amerykanów, że nie. Tu jest bardzo ciekawa rywalizacja o to, aczkolwiek od razu Państwu mówię, że to nie będzie tak, że ten pocisk zostanie wyprodukowany od zera do końca w Polsce. One będą pewne elementy tylko, bo kluczowe elementy będą produkowane w Ameryce. Więcej na ten temat, Amerykanie nigdy w życiu nie podzielą się z nami tą technologią. Więcej na ten temat dzisiaj zapytam pana Marka Budzisza, to jest dobry pomysł, bo on jest mega, mega specem od tego, także dzisiaj o 20 o tych też rozgrywce, o rakiety i czy rakiety do patriotów zapewniają nam bezpieczeństwo. Porozmawiam z panem Markiem. Zapraszam już państwa teraz na ten odcinek. Witam. W jakich rejonach te pożary? No przed chwilą wymieniałem okolice Madrytu i ten największe szaleją w tym Avil, tak? Jeżeli pan, nie, tu już mam o Hamasie, bo przeglądam sobie swoją, tak, Avila nazywa się ta prowincja, tam są największe straty, także proszę na siebie uważać. Jeżeli leci pan do Barcelony, to jest ok, jak do Andaluzji też chyba spoko. Centralny jest najgorszy. Czy widział pan materiał na YouTubie pani Bojkę i pana Bosaka? Bosak wyrasta na prawdziwego lidera, którego nasz kraj oczekuje. May Mike. Nie, no przyznam szczerze, że nie widziałem tego. No, czas nie jest z gumy, jak bardzo państwu często mówię. Niestety mam ograniczone możliwości czasowe, więc pracuję na YouTubie, ale niestety YouTube'a nie oglądam. Z dużym żalem, no bo to jest dużo ciekawych treści, ale kiedy to robić? Jeszcze książki trzeba czytać i pisać. Okej. Okay. Piotr Dudzik. Bardzo dziękuję za super wsparcie. Czy sądzi pan, że Białoruś być może nie będzie miała wyjścia i zaatakuje Ukrainę od północy? Paweł. Nie, uważam, że jeżeli miała zaatakować, to od razu, kiedy wyglądało na to, że rosyjska operacja specjalna może rozwalić Ukrainę. Im bardziej Ukraina się i obali Zełenskiego, im bardziej Ukraina się usztywnia, umacnia swoją pozycję, tym atak Białorusi jest mniej prawdopodobny. Ona się może rzucić tylko Łukaszenko jak sęp na do góry wojącą Ukrainę. Nigdy nie podskoczy takiej, która jest silna. Robert, czy odsyłanie orderów kurierem jest normalną procedurą między państwami? Nie, nie jest. Jest to oczywiście kolejny afront wymierzony w Polskę przez Zełenskiego. Kucharz Łukasz, może spróbowalibyśmy, żeby Polską rządzili przedsiębiorcy? Republika Wenecka trwa kilkaset lat. Też tak uważam. Dużo lepsi byliby przedsiębiorcy niż politycy, bo zwróćcie uwagę, że politycy to są ludzie, którzy żadnej faktury w życiu nie wystawili, którzy w dużej części, tak? No bo są też ludzie z biznesu, którzy idą do polityki, ale są to z reguły ludzie, którzy są zawodowymi zasysaczami kasy, tak? Publicznej. Ja przecież ci wszyscy kluczowi działacze, oni w życiu uczciwie ani jednego dnia nie przepracowali w tym sensie. Może inaczej. Cofam te słowa. Pracują wielu z nich oczywiście uczciwie, tylko coś mam innego. Nigdy nie wygenerowali nic na plus dla gospodarki, tak? Ich w ogóle, oni są zawodowymi działaczami, tak jak w tym filmie Poszukiwany. Mój mąż jest z zawodu dyrektorem. No to taki polityk całe swoje życie nigdy nie wygenerował nic, tylko i zawsze i wyłącznie wisiał na naszej forsie i ssał po prostu, no bo w Polsce, wiecie jak jest w Polsce, że politycy dostają forsę po prostu od państwa, tak? Jak spiastują pod stanowiska w Sejmie czy tam gdzieś indziej, ale przede wszystkim partie są dotowane z budżetu państwa, co jest w ogóle chore, nie? To jakieś absurdalne. No ale tak jest, w związku z tym z naszych pieniędzy ci goście się utrzymują, w związku z tym nie mają bladego pojęcia, jak działa świat, jak działa gospodarka, nie są przedsiębiorczy, po prostu są takimi trutniami, które zasysają to, tak jak powiedziałem, kasę, którą my ciężko wypracowujemy jako ciężko pracujący Polacy. Więc z tym zgadzam się z pańskim postulatem. Gdyby przedsiębiorcy rządzili państwem tak jak własną prywatną firmą, to byśmy byli w zupełnie innym miejscu, gdzie jesteśmy. To jest oczywiste. Oni generują, ale straty. Bardzo słusznie, panie Dominiku. Co by musiało się stać, żeby Rosja użyła broni jądrowej? Może nieudany zamach na Putina? A śmieszne, że powiedział pan nieudany. A co jakby był udany? Rozumiem, że wtedy nie byłoby mowy o użyciu broni jądrowej, bo wszyscy by odetchnęli z ulgą w Rosji, tak? No nie, no, akurat chyba prędzej udany by to spowodował niż nieudany, ale tak mówiąc poważnie, to no, rosyjska doktryna tam przewiduje dokładnie, jakie są powody czy możliwości użycia tej broni. To jest, ogólnie w skrócie mówiąc, to jest albo atak przez państwo atomowe, tak? No i to jest logiczne, no bo jeżeli powiedzmy Rosjanie widzą, że jakieś państwo atomowe, Stany Zjednoczone, Chiny, Francja albo Wielka Brytania odpala w ich stronę salwę, no to nie wiedzą, czy co tam leci, tak? Jest duże ryzyko, że to lecą pociski jądrowe, no to w związku z tym tam się nikt nie będzie zastanawiał i czekał, żeby to sprawdzić, tylko od razu walną salwę atomówek, tak? W związku z tym to jest pierwsza możliwość, a druga możliwość to jest tak, jest w tej doktrynie napisane, że jeżeli istnieje realne zagrożenie, jeżeli to państwo, jakieś działanie jakiegoś państwa dla istnienia państwa rosyjskiego. No a i tu niestety już jest trudniej, no bo to dostawia dużo pole do interpretacji, na przykład czy strata Krymu i miejsc, gdzie mogłaby stacjonować flota czarnomorska jest, spełnia tą definicję. No i to już jest pytanie do Putina. Czy tylko to ma być marsz pancernych zagonów na Moskwę? No bo to są dwie różne rzeczy. Wojciech Lis, mam pytanie, czy dałoby radę zrobić odcinek o potopie szwedzkim, przyczynach i konsekwencjach tego wydarzenia? Nie pamiętam, żeby był na ten temat odcinek. Tak, ja przyznam szczerze, nie robiłem, bo to nie jest, jakby nie leży to w jakichś moich wielkich kompetencjach, ale jak znajdziemy jakiegoś dobrego speca od tego, to chętnie zrobię i postaram się zadać w miarę przytomne pytania. Ale nie będę udawał, że potopem, moja wiedza o potopie szwedzkim ogranicza się do wiedzy na studiach oczywiście, no bo miałem ten okres nowożytny, musiałem tam wykuć na blachę te wszystkie bitwy i inne historie, no plus oczywiście Sienkiewicz, no. Ale wielkim tutaj specem nie jestem, nigdy jakoś bardzo tego nie zgłębiałem. Haniacz, spodobało się panu określenie, mój mąż jest z zawodu dyrektorem. O, ciekawe. Marian Markowski. Atak Ukrainy na Morzu Kaspijskim na statki Iranu z dostawami broni daje Rosjanom pretekst do ataku na Jesionkę. Ciekawe. Martin Paul. Czemu tam jakiejś muzyki nie masz w tle, influencerze? Panie Martinie, przede wszystkim nie jestem influencerem, tylko różne funkcje można mi przypisać, ale na pewno nie influencera. Jestem publicystą historycznym, tutaj występuję dzisiaj w roli dziennikarza, komentatora spraw międzynarodowych, ale na pewno nie czuję się influencerem. Zresztą nie wiem dokładnie, co to jest. A dlaczego nie ma tu muzyki? No nie wiem, chyba przez szacunek dla oglądających. To nie jest dyskoteka, tylko poważny live. Witam, panie Piotrze. Czy naszemu państwu grozi bankructwo, jak Grecji? Pyta pan Robert. O nie. Spokojnie, nic takiego się nie wydarzy. No dobrze, drodzy państwo. Ale oberwanie chmury u mnie. Mamy dużo, bardzo, pozytywnych informacji, ale też dużo negatywnych o pogodzie. Mam nadzieję, że jakoś przetrwamy ten burzliwy poniedziałek i jutro, jeżeli coś się oczywiście wydarzy, to zobaczymy się na czacie i na live'ie. Drodzy państwo, kończymy już naszego live'a, bo patrzę ze zgrożą, że półtorej godziny wam wyrywałem z dnia, z poniedziałku. To jest nieludzkie. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Przypominam, że książka profesora Motyki, z którym wczoraj robiłem znakomity wywiad, jest do kupienia w naszej księgarni internetowej, podobnie jak moja nowa książka Polacy z autografem czeka na Was w księgarni historiarealna.pl. Bardzo polecam obie pozycje, również inne książki od wczoraj są u nas pana profesora Motyki dostępne w księgarni, bardzo, bardzo polecam, bo to najlepszy spec zajmujący się sprawami polsko-ukraińskimi i obejrzyjcie koniecznie wczorajszą rozmowę z profesorem Motyką, który bardzo przystępny sposób tłumaczy, dlaczego UPA wymordowała Polaków na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Doskonały wywiad, pełny dokumentacji, pełny faktów, które są nie do podważenia. To jest trochę taka odpowiedź na rozmaite mity i kłamstwa krążące na temat Wołynia. Dzisiaj spotkamy się drugi raz w paśmie wieczornym. Naszym gościem będzie Marek Budzisz ze Strategy and Future. Rozmowa z panem Markiem będzie dotyczyła, tak jak zapowiadałem, słów Putina, że Lwów wróci do Polski za 10 lat, bo Ukraina się rozpadnie, a Polska, jak rozumiem, z tego ma skorzystać. Porozmawiamy o tej wypowiedzi prezydenta Federacji Rosyjskiej. Ja bardzo dziękuję za tego live'a, pozdrawiam wszystkich, którzy dzisiaj oglądali, bez wyjątku. Pozdrawiam wszystkich naszych patronów, wszystkich, którzy nas wsparli trampkami. Trzymajcie się, drodzy Państwo, wszystkiego dobrego. I widzimy się dzisiaj o godzinie 20. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.